Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Oczywiście nie trudno się domyślić, że zaczniemy od wydarzenia z wczoraj ze stadionu imienia Edwarda Jancarza, ale dzisiaj także piłka ręczna, dzisiaj także koszykówka, piłka nożna, bieganie, wioślarstwo, to mamy na rozkładzie. Zaczynamy oczywiście od Cash Broker Stali Gorzów, która wczoraj dopełniła zadania, pokonała u siebie Forbet Włókniarz Częstochowa 51-39, no i wobec wygranej także w pierwszym meczu awansowała do finału PGE Ekstraligi, w którym zmierzy się z Fogo Unią Leszno. Mecz pod kontrolą, mecz, w którym stalowcy przez prawie cały czas prowadzili, w którym punkty rozłożyły się całkiem równomiernie. Posłuchajmy najpierw konferencji pomeczowej, tam ze strony gości tradycyjnie pan trener Marek Cieślak nie przyszedł, wyznaczył swojego kierownika drużyny Michała Finfe, będzie także Adrian Miedziński, natomiast ze strony Stali Gorzów byli trener Stanisław Chomski i Bartosz Zmarzlik.
Przede wszystkim chciałem podziękować całej drużynie za tą walkę, że po tym nieudanym pierwszym meczu na naszym torze podjęliśmy wyzwanie i tutaj powalczyliśmy z drużyną gorzowską. Jakie efekty były, tak każdy widział. Trzeba teraz pogratulować drużynie gorzowskiej i zwycięstwa w meczu i życzyć powodzenia w dalszej fazie. Tak? Co do naszego meczu, no to nasz skład jest od pewnego czasu nierówny, borykamy się ze swoimi problemami, które już mówiłem na wcześniejszej konferencji. Przede wszystkim, kiedy Fredrik Lindgren jest świeży, tak jak wczoraj w Grand Prix, prezentuje się całkiem przyzwoicie. Jeśli chodzi o jazdę dzień po dniu, jest tutaj jakiś problem. Ręka po prostu nie wytrzymuje tego. I dlatego skutkiem tego jest, wydaje mi się, ta gorsza dyspozycja w dniu dzisiejszym. Oraz to, że no, nie był awizowany do biegów nominowanych, bo teraz przed nami jakby jedna z najważniejszych części sezonu, bo jeśli chcemy walczyć o brązowy medal, to musimy mieć wszystkich zawodników w optymalnej formie i przede wszystkim zdrowych, także mecz był już rozstrzygnięty, więc nie było sensu, żeby Fredrik jechał w biegach nominowanych.
Przede wszystkim gratulacje dla drużyny z Gorzowa, życzę im powodzenia w finale. My, tak jak powiedział Michał, skupiamy się na walce o brąz, mam nadzieję, że będziemy dysponować pełnym składem, pełną siłą i powalczymy. Staraliśmy się stworzyć jak najlepsze widowisko. Wiadomo, jak to wszystko wyglądało. Mieliśmy dzisiaj osłabienie. Gorzów tak naprawdę wypracował to zwycięstwo w meczu już w Częstochowie. Więc gratulacje, życzę powodzenia i najważniejsze, że wszyscy cało zdrowo kończymy zawody i jedziemy dalej.
Cieszymy się bardzo z wygranej. No, w takich meczach, gdzie mi się wydawało, wszystko jest rozstrzygnięte po pierwszym meczu, jest to pozorne takie myślenie. Trudno utrzymać u zawodników koncentrację, zwłaszcza, że jeszcze wchodziły imprezy międzynarodowe, jak choćby Grand Prix, czyli przygotowania takie jak dotychczas, które determinuje kalendarz rozgrywek. Też trzeba wiedzieć, że trzeba jeszcze odjechać 15 biegów szczęśliwie i skutecznie. Wydaje mi się, że to było po naszej stronie. Było kilka wyścigów ciekawych, chociażby czwarty wyścig udziałem. Czwórki Lingen, Kaczmarz, Zmarzli, Świącik, 5-1 kolejny raz Rafał tu poskromił uczestnika Grand Prix. Było też trochę kontrowersja, choćby biegu 8, gdzie Musielak docisnął do bandy atakującego tam Kaczmarza w ostatnim łuku, czy choćby defekt w 9 na starcie Krzycha Kasprzaka. Zatarł mu się silnik, bieg 10. Też było tutaj troszeczkę walki, ale takiej, no, można powiedzieć, z decyzją, może nie walki, ale no, wydawało się, że tak się wydaje problematyczne wykluczenie Martina. I tak punkcik po punkcie gdzieś tam, można powiedzieć, pouciekał. To nie znaczy, że chcieliśmy pokazać swoją wyższość. Ten mecz w pewnym momencie zaczęliśmy traktować też i testowo, dlatego wszystkie biegi też pojechał Linus Słońcem, choć można było go już zmienić na przynajmniej w biegu swojej, jego czwartym, pojechał w biegu 15 Rafał Kaczmarz, Martin stosował inne jakieś tam przełożenia. No są jeszcze już pewne testy takie pod kątem tego testu, to nie testy, tylko każdy zdobył próby, no, które wydawało się, że przyniosą sukces, a no niestety nie przyniosły, bo na te tutaj Adriana, który z biegu na bieg, który jechał coraz lepiej, Madsena, który ma bardzo dobry sezon, no można było coś zyskać lub stracić. Akurat w tym momencie żeśmy stracili. Cieszę się, że cało i zdrowo dojechaliśmy do finału. Ciężka, czeka nas trudny tydzień, w którym będziemy starali się zrobić wszystko, żeby wypaść im jak najlepiej.
Czy dystans trochę w 15 biegu to była taka jakby nagroda, bo jego postawa dzisiaj faktycznie mogła się podobać wszystkim, między innymi trójka, później zwycięstwo w parze z Bartkiem?
Z taką inicjatywą wyszedł Bartek, który mówi, że on tu już wszystko wie i jak sami widzicie, nie tylko... Może nie, ale no już co mógł wyciągnąć z tego meczu, to wyciągnął, a wiadomo, widzimy jaką kluczową rolę odgrywa Rafał Kaczmarz. Takie dwa ogniwa, to jest młodzieżowcy, a kluczowym u nas jest Rafał Kaczmarz i ten Sundström czy Wasulik. Jeżeli ta dwójka jakieś punkty dorzuca, to można zbudować fajną przewagę. I tu Bartek wyszedł z takim inicjatywą, że może Rafała puścimy. Chciałby się w 14 biegu, no ale to jeszcze też są pewne wymogi regulaminowe, i żeby spróbował. I też wiemy, co nie zafunkcjonowało, żeby być może lepiej czy skuteczniej pojechał.
Zadowolony, jak pan ustawił z Sundströma?
Wie pan, no, czy jestem zadowolony, no, to nie były punkty, które od niego się oczekuje, ale na analizę przyjdzie czas, nie wieszajmy jeszcze ludzi, którzy mogą nam się przydać, także wy już byście chcieli wyroki, przecież naród się domagał Sundströma, wy żeście się domagali Sundströma, media, takie ja słyszałem o tego, no to pojechał Sundström, to teraz go trzeba wywalić i niech jedzie Walasek, tak Wańka wstańka, moja koncepcja była inna, ale okej, okay. Pojechał Sundström. Jakaś może odpowiedź jest. To żużel polega na wzajemnym zaufaniu. I jeżeli zawodnik to czuje, to zaufanie, to zrobi wszystko, żeby odpłacić. Nie zawsze się wydaje, że jest to łatwo to zrobić. Tak tylko mogę powiedzieć. A zadowolony na pewno nie jestem.
Trenerze, wspomniał pan o tej sytuacji z Marcinem Pracownikiem, z Michałem Bruchackim. Jak pan to widzi w składzie?
No to... jak ja widziałem. No na pewno Martina w jakiś sposób tam postawił, ale to nie była sytuacja taka, gdzie no, odruchowo Marcin położył motocykl bardzo dobrze, ale ja nie wiem, mam takie odczucie, że już nie mówię o tym przypadku, że czasami na siłę się szuka winnego. A przecież dla dobra sportu, bo nie było to jakiejś sytuacji takiej, można powtórzyć w czterech, no ale jeżeli sędzia widział, że to zawinił Martin czy inni zawodnicy w innych przypadkach, to trudno się, trzeba się zgodzić z tą decyzją. Oni też, ja powiem tak, no sędziowie też są pod pewnym obstrzałem, obserwacją i też podają decyzję na gorąco, chociażby o startach i innych. Oni nie mają stop klatek, ja też ich rozumiem. To jest bardzo, bardzo ciężka i trudna praca, która no nie zadawala wszystkich. No. Ktoś musi być niezadowolony. Jasne, z decyzjami sędziego trzeba się zgadzać, bo to on podejmuje. Czy to słuszne, czy nie słuszne, to już nie ważne.
No na pewno fajnie, że potwierdziliśmy, że tak powiem, wynik z pierwszego meczu i gdzieś tam wygraliśmy wystarczającą ilością punktów, żeby wejść do wielkiego finału. Cięższe jest przed nami na pewno. Ogólnie no gdzieś tam ten początek też tak niepokojący, bo gdzieś tam przez chwilę były remisy, to blisko, aczkolwiek potem już poszły po naszej stronie i ten wynik zdecydowanie wyglądał lepiej. No nic, będziemy jechać dalej.
Trener powiedział, że można powiedzieć, w cudzysłowie, oddałeś ten pieka Pawłowi. Odpowiadałeś mu jeszcze coś, co w tym 15
znaczy, tak, tak, też gdzieś tam ja wyszedłem może z inicjatywą, ale wspólnie z trenerem tutaj podjęliśmy decyzję, że niech dla dobra też Rafała, żeby pojechał, mógł, miał szansę też się przejechać i coś sprawdzić. Dla niego każdy bieg to też jest na wagę złota, żeby po prostu... Bo sam wiem, jak byłem juniorem, jak oczekiwałem bardzo na czwarty, piąty bieg, żeby móc pojechać kolejny bieg w Ekstralidze, żeby coś po prostu ku dobremu poszło.
Czy jakieś pytania do Barta?
Bartek trener też powiedział, że wszystko już wiesz na to, że to oczywiście od razu... zaprzeczyłeś się, jak właśnie jest z tą wiedzą.
Nie, no tak, to na pewno nie jest, bo
to
też...
W cudzysłowie, no, ja... nie łapcie nas za słowa.
No, naprawdę, no, czekałem na to pytanie, tylko bo wiedziałem, że od razu zadacie to pytanie, bo Bo właśnie tak jak trener mówi, łapiecie tylko za słówkę, żebyśmy się tylko mogli pomylić coś, a każdy jest nasz człowiekiem i też w czasie wypowiadania może się pomylić. Dzisiaj był taki dzień, że akurat coś tam mi w miarę pasowało, ale szczerze mówiąc szału nie było, bo gdzieś tam co bieg wnosiliśmy korekty, a że byłem też u siebie na torze, to też widziałem, w którą stronę mniej więcej to zawsze funkcjonowało i działało. No i tyle, no. Przyszły tydzień zaczynamy wszyscy od zera i stajemy pod taśmą i wszyscy chcemy walczyć o 3 punkty.
Jak ocenisz ten weekend?
Bartek, trochę wreszcie będzie czasu na odpoczynek. Cały tydzień będziesz chyba u siebie w domu, bo żadnych zawodów nie będziesz tutaj.
No tak, no ale, że tak powiem, odpoczywać, tak jak trener tutaj właśnie podpowiada wspaniale, że odpoczywać to będziemy po sezonie. Po to się przygotowywałem całą zimę i gdzieś tam w czasie sezonu cały czas ostro ćwiczymy, żeby podtrzymywać to i nie ma czasu na odpoczynek, a chodzi tu bardziej o regenerację, którą, żeby wróciło ciało do swojej formy takiej, jak żeby tą świeżość nabrać. Ale to jest kwestia dnia, dobrego dnia, max 2 i jestem gotowy do akcji i gdzieś tam na pewno nie będziemy odpoczywać, tylko będziemy ostro trenować, testować, jeździć, próbować, żeby wszystko dopielęgnować.
Czy będzie więcej w tym tygodniu jazdy na rowerze, czy
na rowerze? No trzeba wszystko rozważyć, żeby było wszystko dobrze rozłożone z głową i na pewno nie zabraknie ani tego, ani tego.
Powiedział Bartosz Zmarzlik, który słyszeliśmy 4 starty miał, zdobył 12 punktów, 11 Krzysztof Kasprzak, 9 Martin Waculik i Szymon Woźniak. Namieszałem dzisiaj trochę w wiadomościach sportowych, za co przepraszam. 5 Rafał Karczmasz, Linus Sundström, 3 punkty, 2 oczka Alan Szczotka, Hubert Czerniawski oglądał sobie mecz wpisany do protokołu z Parku Maszyn w zespole Włókniarza, Leon Madsen 14, Adrian Miedziński, którego słyszeliśmy 11 punktów, to byli najlepsi zawodnicy Fogo, Unia, Leszno w finale od już ładnych kilku lat, albo Stal, albo Fogo, Unia w finale, a zazwyczaj często już bywało, czy już bywało po prostu, że obie drużyny. To jeszcze nie koniec tematu wczorajszego meczu. Za chwilę jeszcze dwie wypowiedzi. Wracamy do tematu niedzielnego spotkania Cash Broker Stali Gorzów z Forbet Włókniarzem Częstochowa. Szymon Woźniak i Krzysztof Kasprzak wpadli w sidła mikrofonu Daniela Rutkowskiego.
Oczywiście, że nie chcieliśmy dać tego wyrwać. Przytrafiły nam się po drodze jakieś takie pechowe sytuacje jak defekt Krzyśka czy wykluczenie Martina, ale no, nie przeszkodziło nam to w odniesieniu dobrego wyniku i to jest teraz najważniejsze. Oby żaden taki pech nas nie dopadł w tych dwóch meczach finałowych, to myślę, że będziemy w stanie stworzyć... No jeszcze nie wiadomo, czy z Unią Leszno, z drugą ekipą. Jeżeli to już będzie po meczu napisane, to możecie napisać, że z Unią Leszno, jak nie, to nie. Dobre widowisko.
No dobrze, ale generalnie takie mecze budują przed finałem, czy zamykacie ten rozdział i walczycie osobno po prostu?
No oczywiście, że jesteśmy zbudowani tym występem, ale na pewno też była to dla nas dobra lekcja, bo tak jak powiedziałem, jest jeszcze nad czym pracować, jest co poprawiać i no i mamy teraz tydzień czasu, żeby tak się stało.
Postraszyliście tak czy siak, obejrzyjcie, kto będzie w tym finale, tym dzisiejszym wynikiem.
No to dobrze, tak miało być.
Krzysztof Kasprzak, Krzysztof, dzisiaj no nie daliście szans rywalom, byliście bezwzględni z tymi Lwami, nie chcieliście sobie pozwolić na moment dekoncentracji, tak to wyglądało.
No tak, ciężki przeciwnik, zawsze takie mecze przed meczem, niby wszyscy, że już jest finał, a ja wiem, jakie takie mecze się kończą. Zawsze właśnie z tymi drużynami niby potencjalnymi słabszymi jedziemy się 2 razy gorzej i też nie mam za dużo szczęścia w tych meczach i dzisiaj też było widać, że najlepszy silnik mi się zatarł i niby dobrze, że dzisiaj, a nie w finale, ale jutro go wyślę do serwisu, będzie dobrze.
To jest ten silnik, co tak o niego dbasz i boisz się o niego, tak? Najwięcej punktów ci dał w lidze?
No tak, no każdy tam mam dużo dobrych silników, ale każdy z nas ma tam jakiś ulubiony jeden i akurat on pasował. Tamten też wygrał 2 wyścigi, drugi, więc nie było źle. Ale tak jak mówię, będziemy trenowali środa, czwartek i będziemy gotowi na finał.
Ten finał to już jest spełnienie waszych oczekiwań na ten sezon, czy w finale chcecie sięgnąć po, wiadomo, po złoto?
Najpierw są playoffy, później jest, jak wejdziemy do finału, a jak już jest finał, to teraz już trzeba wygrać. No i tak jest zawsze, więc na papierze nazwiska mocniejszy tutaj ma nasz przeciwnik, to wiemy, ale jak widzimy w tym roku, od paru lat już żużel, że czasami nazwiska jednak nie jadą i liczy się dyspozycja dnia. Miejmy nadzieję, że wszyscy z nas za tydzień pojadą na jak najlepszym poziomie i wygramy zawody.
Wszystko wskazuje na to, że to będzie Leszno. Dla ciebie to dodatkowa adrenalina, jakby na to nie patrzeć.
Jeszcze z 5 lat temu może tak, ale teraz już jest dłużej mi podchodzi do tych meczów, bo jest już 7 lat w Gorzowie i jedyne co, że dobrze, że rewanż będzie blisko, 3 km od domu.
Krzysztof Kasprzak, no tak, 3 km od domu, bo w końcu mieszka w Lesznie. Leszczynianin w barwach Stali Gorzów. Fogołunia Leszno. Zobaczymy, mocny team, na pewno w tej chwili bez słabych punktów. Tak to wygląda na papierze, ale jeżeli Stalowcy wycisną z ciebie maksimum możliwości, no to ten dwumecz na pewno będzie trzymać w napięciu. Niby oczywiste, ale warto to podkreślić. Zostajemy przy Stali Gorzów, ale sekcji piłki ręcznej, bo piłkarze ręczni Stali Gorzów rozgrywali turniej eliminacyjny Pucharu Polski. Taki trochę nietypowo, bo przed sezonem. W eliminacje wcześniej Pucharu Polski bywały w trakcie sezonu. No i gorzowscy szczypierniści najpierw zgodnie z planem rozgromili Zef Świebodzin 30-14. Niestety w finale się nie udało. Gorzowianie przegrali za ZS-em UZ Zielona Góra. No i to oznacza niestety, że po tym jak 2 lata temu mieliśmy wizytę Chrobrego Głogów, jak rok temu była Pogoń Szczecin, to niestety w tym roku nie zobaczymy ekipy z Superligi, przynajmniej w meczu oficjalnym, bo może jakieś tam się trafi gdzieś towarzyski po drodze, choć też trudno powiedzieć. Nie zobaczymy na pewno w meczu oficjalnym zespołu Superligi, czy też przy wyeliminowaniu, bo to było losowanie regionalne, przy ewentualnie wyeliminowaniu Wiwie Kielce, bądź też Wisłę Płock. Dlaczego się nie udało? Nasz kolega z Zielonej Góry, Jakub Lesiński, rozmawiał o tym z jednym z najbardziej doświadczonych graczy naszej ekipy, Mateuszem Stupińskim, i trenerem Stali, Dariuszem Molskim.
Mateusz Stupiński, zawodnik Stali Gorzów. Jak pan oceni, podsumuje cały wasz występ w tym dzisiejszym turnieju?
Po pierwszym meczu było wszystko tak, jak sobie zakładaliśmy, a niestety drugi mecz nie potoczył się po naszej myśli. No i niestety odpadamy z pucharu, a no nie taki był cel. I nie po to tutaj przyjechaliśmy, ale cóż, no musimy przełknąć gorycz porażki i pogratulować zespołowi Zielonej Góry.
W finale problemy ze skutecznością, to chyba taki numer jeden, jeżeli chodzi o problemy, komplikacje w tym meczu.
No zdecydowanie tak. 22 bramki stracone w meczu ujmy nie przynoszą, ale no niestety no nasza skuteczność w ataku, 20 bramek rzuconych, no nie powiem, że woła o pomstę do nieba, ale no zrobiliśmy z Marka Wieczorka najlepszego bramkarza turnieju. No, taką nagrodę dostał i no, tak to wyglądało. No cóż, mamy materiał do analizy i trzeba z tego po prostu wyciągnąć wnioski, bo taka skuteczność nie może nam się przytrafić na lidze, no, ponieważ no, będziemy przegrywać mecze.
Zielonogórzanie czymkolwiek zaskoczyli?
Nie, wydaje mi się, że te zespoły dwa nasze już się tak dobrze znają, że ciężko jest cokolwiek tutaj przeciwnika zaskoczyć. Każdy gra swoje i kto popełni mniej błędów, ten wygrywa. I wydaje mi się, że no dzisiaj niestety te błędy w ataku nasze zaważyły i dlatego przegraliśmy.
Dwa mecze w ciągu jednego dnia i to jeszcze na takim etapie przygotowań, to nogi chyba wieczorem będą bolały.
No powiem szczerze, że nie jestem zwolennikiem grania dwóch meczów jednego dnia, ale no, taka była formuła tego turnieju. Dotyczyła ona wszystkich 4 drużyn. Więc no tutaj nie mamy co płakać i przeżywać tego, ale no trzeba też się zastanowić na następny raz, że fajnie by było, jakby to było rozbite powiedzmy na 2 dni chociaż, czy tydzień po tygodniu. I, no ale cóż, taka była formuła, trzeba się do tego dostosować i tyle.
O tych dotychczasowych przygotowaniach, co pan sądzi, jest pan zadowolony z nich?
No to powiem tak, no do dzisiejszego finału wyglądało wszystko fajnie, że idziemy w odpowiednim kierunku i te gry sparingowe tutaj, no założenia po prostu trenera były realizowane, trener był zadowolony, ale w sumie wydaje mi się, że może i dobrze, że taki mecz się przytrafił, bo to jednak, tak jak pan powiedział, kubeł zimnej wody i no wiemy, że tutaj nie będziemy chodzić głową w chmurach, że wygrywamy wszystko, tylko po prostu zakasamy dalej rękawy do pracy i najważniejsze tutaj mecze za chwilę się zaczną, aczkolwiek szkoda tego pucharu.
Tym bardziej jeszcze 2 tygodnie do ligi, to w 2 tygodnie jeszcze można coś poprawić.
No na pewno tak. Podejrzewam, że trener zdecydowanie tutaj materiał do analizy dostał i te najbliższe 2 tygodnie będziemy pracować na treningach, żeby wyeliminować te błędy.
A w lidze o co Stal będzie walczyć?
No, oczywiście do każdego meczu podchodzimy tak samo i będziemy chcieli wygrywać wszystko, a na koniec spojrzymy w tabelę i zobaczymy, na którym miejscu jesteśmy, ale no, priorytetem na pewno są mecze przed własną publicznością, a to, co uda się wygrać na wyjeździe, to będzie na plus. Aczkolwiek nie ukrywam, że no, apetyty są troszeczkę rozsycone.
Dariusz Molski, trener Stali Gorzów. Nie udało się panu na ławce do końca meczu wytrzymać.
Na sekundę przed otrzymałem czerwoną kartkę. Zresztą uważam, że niesłusznie, tak jak chwila wcześniej mój zawodnik, no ale stało się tak, jak się stało. To jest w tym momencie nieistotne, bo ani tamta kartka, ani ta kartka nic nie wniosła do gry. Natomiast no, ta porażka, 50 rzutów nieskutecznych, mój zespół. I no, nie można wygrać w meczu, jak się 70 rzutów oddaje, a 20 tylko wpada. Natomiast gratuluję Zielonej Górze, a szczególnie bramkarzowi, który w dniu dzisiejszym bohaterem meczu i jest ojcem sukcesu drużyny i awansu do następnej rundy.
Ale jak są nerwy, to znaczy, że derby.
Nie, no tak, no to zawsze się derby swoimi i jakimiś tam prawami kierują i te derby zawsze będą wyglądały właśnie w taki sposób, czyli są szczególnie bardzo mocno wyrównane i z jednej i z drugiej strony też no, na pewno pojawiają się błędy, ale to one właśnie wynikają z tej chęci grania, pokazania się, udowodnienia przeciwnikowi na ziemi lubuskiej, kto jest lepszy.
No podsumujmy wasz cały występ, te dwa mecze tutaj dzisiaj na tym turnieju.
Pierwszy mecz pomału i cierpliwie i okej. Poza pierwszymi 10 minutami, gdzie chcieliśmy szybko rozciągnąć, ale rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść, ale później było uporządkowane i spokojne rozgrywanie akcji i budowanie tej przewagi stopniowe. Natomiast w tym meczu od dobrego do złego, bo tak można powiedzieć, że cały mecz prowadziliśmy mimo tej naprawdę indolencji strzałowej, a końcówkę oddaliśmy przeciwnikowi i wygrał zasłużenie.
Ten cały okres przygotowawczy dotychczasowy, jak pan podsumuje, oceni?
Powiem tak, ja jestem konsekwentny w tym, co robię i między innymi dlatego też dzisiaj znowu całą 17 graliśmy i nie zmieniam tego, ponieważ wiem, że tak będę grał w lidze i muszę grać konsekwentnie, żeby cała 16 czynnie uczestniczyła w meczu i żeby w każdym momencie wykorzystywał. Ten zespół był dzisiaj bardzo równy i bardzo równy zły.
Bez Oskara Serpiny, jak ta drużyna funkcjonuje?
Muszę powiedzieć, że być może byłoby to inaczej, ale to trudno przewidywać. Jego zdrowie jest ważniejsze i nie będę ryzykował jego zdrowiem, gdzie ma tam jakiś uraz i nie będę go narażał na to, żeby coś się tutaj stało i do ligi nie przyszedł. Tak jak powiedziałem, liga jest dla mnie najważniejsza i aczkolwiek tutaj bardzo chciałem wygrać ten turniej i jestem, pomimo tego, że tak ładnie z uśmiechem to opowiadam, to jestem bardzo zły. Natomiast, tak jak powiedziałem, liga dla mnie najważniejsza i chciałbym w 100% w zdrowiu przystąpić do ligi i wtedy się pozdarzać w pełni zdrowy.
No inauguracje jeszcze 2 tygodnie zostały. Nad czym będziecie jeszcze pracować?
A tutaj ten turniej pokazał, nad czym mamy pracować. Przede wszystkim musimy wcelować w bramkę, to jest ważne. I w drugiej kolejności pokonać bramkarza. Jeżeli i te elementy poprawimy, to tutaj no jest co jeszcze robić, ale to są takie, powiedzmy, już rzeczy bardziej detaliczne niż hurtowe.
A sparingi jakieś jeszcze będą?
Nie, już nie gramy. Już teraz te 2 tygodnie nic nie będziemy grali. Dbamy o zdrowie, chcemy się w pełni zdrowia przystąpić do ligi.
I do inauguracyjnego meczu na wyjeździe przeciwko Mazurowi Sierpc. Jeszcze przed wiadomościami napoczniemy temat wioślarstwa. Trwają Mistrzostwa Świata, ale najpierw o Mistrzostwach Polski długodystansowych z sukcesami zawodników AZS AWF Gorzów. O szczegółach trener Piotr Basta.
Tradycyjnie zresztą na jesieni na dystansie 7,5 tysiąca metrów no, zawodnicy krajowi ścigali się na tego typu zawodach. Dosyć ciekawa formuła, ale ma to mniejsze jakby znaczenie, ponieważ wczoraj wróciliśmy z medalami. Zwyciężyła czwórka podwójna juniorek, właśnie nasz eksportowy kwartet. Weronika Kazimierczak, Ola Rojek, Marta Konieczna i Paulina Niewiadomska, które zdecydowanie zwyciężyły. Brązowy medal na jedynce wywalczyła Wioletta z Melty. W kolei w jedynce juniorów brązowy medal zdobył Jakub Byczek. I mieliśmy też 4 miejsca i 5, ale to no, rywale byli zbyt silni, aby dołączyć do grona medalistów. No i tak, no, i ostatnia impreza rangi mistrzowskiej w Mistrzostwach Polski w sprintach. Nie będziemy brali udziału, one są za tydzień. Przed nami tylko regaty kwalifikacyjne. Niesłychanie ważne z punktu widzenia organizacji naszej dyscypliny sportowej, ponieważ przynajmniej w naszej sekcji dążymy za wszelką cenę. choć oczywiście w cudzysłowie trzeba wziąć to słowo, do tego, aby mieć jak największą grupę reprezentantów we wszystkich kategoriach wiekowych. Jest to naturalny czynnik motywacyjny dla moich podopiecznych. No i trzymamy się tej strategii, bo następna impreza mistrzowska dopiero za rok, a przed nami ważne, szczególnie w perspektywie przyszłego sezonu, przygotowania, które są żmudne, czasochłonne, no i oczywiście tę motywację trzeba odnajdywać.
Z Piotrem Bastą rozmawialiśmy też o trwających mistrzostwach świata w bułgarskim Plovdiv, o tym i nie tylko po wiadomościach w dalszych odsłonach Ostatniej Prostej.
Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów, partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
W niedzielę w Plovdiv w Bułgarii rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w wioślarstwie, impreza sezonu. Oczywiście w tej dyscyplinie mamy tam oczywiście nasz reprezentacyjny duet Olga Michałkiewicz i Zbigniew Schodowski. Tym razem oboje w czwórkach bez sternika. Oczywiście Olga już tam była, Zbigniew Schodowski tam przeszedł do tej konkurencji z ósemki, bo w ósemce kompletnie nie szło od jakiegoś czasu. Nie tylko Zbigniewowi Schodowskiemu, po prostu całej ósemce. No i nasi zawodnicy w pierwszych wyścigach awansowali bezpośrednio do półfinałów bez konieczności rywalizacji w repasażach. O ich występ ocenia trener Piotr Basta.
Pierwszym nasz zawodnik startował w czwórce bez sternika, zajął drugie miejsce kwalifikujące osadę do półfinału. Przebieg wyścigu dosyć ciekawy. Przyznam szczerze, że sam byłem zaciekawiony, jak ta osada popłynie, bo ona nie jest żadna tajemnica, nie startowała w żadnym z cyklu zawodów kontrolnych ani w Polsce, ani na świecie, bo została ta osada wyselekcjonowana w ostatnim okresie bezpośrednich przygotowań startowych z najlepszych długowiosłowych zawodników. Uważam ten start za bardzo znaczący i cenny. Bardzo dobry czas, awans, więc myślę, że wszystko wygląda pozytywnie. Nasza osada jest w grupie 6-7 osad tych najlepszych, więc sprawa wejścia do finału oczywiście zostanie rozstrzygnięta pewnie w środę, kiedy będą półfinały. Z kolei nasza Olga Michałkiewicz, dzisiaj startując również drugie miejsce, też premiująca awans do półfinału. No, z przebiegu wyścigu widzę, że oczywiście szczegóły poznam po samej rozmowie z Olgą, jaka była taktyka wyścigu, bo awans był dosyć bezpieczny, bo wchodziły trzy osady, więc zakładam, że mając na wiedzy to, co się dzieje teraz w Bułgarii z polską ekipą, że większość zawodników i trenerów jest niestety zatruta nieznaną jakąś tam infekcją. Zawodnicy wymiotują, odwadniają się, trenerzy również. Były przypadki nawet takie, że trenerzy gdzieś tam z pomostów odbierani przez lekarzy, bo tracili przytomność, więc sytuacja jest poważna. Osada Olgi jeszcze wczoraj była zdrowa, ale jak jest dzisiaj, ciężko mi jest powiedzieć, bo wiem, że nawet zawodnicy, którzy są tam leczeni pod względem właśnie tej choroby, która ma znamiona takiej jakiejś tam infekcji, która wpływa na układ pokarmowy, to startowali z mizernym skutkiem. Nawet osada wicemistrzów świata z zeszłego roku stała po a wiem, że chorowali, więc tam jest niestety walka też z przeciwnościami losu w tym wypadku. Na szczęście w wioślarskim Mistrzostwa Świata trwają kilka dni, w związku powyższym dzisiaj na pewno, jutro będzie przerwa od startów i dla Zbyszka, i dla Olgi. Mam nadzieję, że działania profilaktyczne sztabu medycznego spowodują, że nie będzie dalszego rozprzestrzeniania się tego wirusa, ale na pewno nie jest za ciekawie. Ale no, tak jak powiedziałem, nasze osady są już w pierwszej 12 Mistrzostw Świata, oczywiście czekamy na więcej, apetyty nasze są większe. Zawodnicy, nasi zawodowcy nie pojechali tam po to, aby zbierać doświadczenia, tylko żeby walczyć o najwyższe trofea. Czekamy do środy, do czwartku, kiedy będą półfinały. Na pewno będziemy to śledzić na bieżąco.
Fajnie, że było tyle tych kibiców.
Trzymamy więc kciuki w środę i czwartek, tak jak trener Basta powiedział, półfinał, a później w sobotę, jeżeli chodzi o Olgę, w niedzielę, jeżeli chodzi o Zbigniewa, finał, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tutaj nam się już zaczęła wyrywać koszykówka, więc wprowadzenie najpierw koszykarki. Invest in the West, NA Gorzów. Invest in the West, NA Gorzów mają za sobą pierwsze sparingi. Gorzowianki rozegrały sparingi z CCC Polkowice w pierwszym spotkaniu w własnej hali. Nasz zespół przegrał 77-81 i był to mecz wyrównany, ciekawy. Maria Papowa 24 punkty, Julia Ritsikawa 15, Laura Juskajte 12, Anna Maria Prezli 8, Karolina Matkowska 7, Agnieszka Fikiel 6, Katarzyna Dźwigalska 5, grały także Daria Stelmach, która tam mocno dostała łokciem zakończyła ten mecz. Ona bez punktów, Jagoda Szczęsna i Paula Duchnowska także bez punktów. Ryszard Rachlewicz przygotował nam materiał po tym pierwszym sparingu.
Fajnie, że było tyle tych kibiców i nam kibicowali. No i drużynie, no ciężko, pierwszy mecz, dopiero parę dni treningu mieliśmy, to jeszcze troszkę ten chaos jest, ale będzie codziennie lepiej, jutro mamy już następny mecz i już lepiej zrobimy i jeszcze pomówimy, co lepiej zrobić i chyba będzie dobrze.
Dzisiaj były jakieś założenia od trenera, co ma pani robić, czy też trener dał dowolność, jeśli chodzi o zachowanie na boisku?
Nie, no trenujemy i każda wie, co ma robić i coraz więcej będzie wiadomo, kto ma co robić i jak, bo też jeszcze nie znamy wszystkie zawodniczki i dlatego to nam też ciężko, ale będzie coraz lepiej, bo z każdym treningiem.
Katarzyna Dźwigalska, zupełnie nie widać po tobie tej przerwy macierzyńskiej. Za 3 punkty znowu w ważnym momencie trafiłaś.
Dziękuję bardzo, ale ja czuję wręcz przeciwnie. No nie jest łatwo, nie będziemy tutaj się ukrywać, że jest fajnie kolorowo, ale wiemy, że jest na czym pracować, jest jeszcze co do roboty, co do zrobienia. To dopiero się zjechałyśmy tak naprawdę, tydzień temu wróciłyśmy z gór, to też myślę, że dużo mamy w nogach, jeszcze nogi ciężkie. Zespół się zjeżdża powoli, więc parę dni dopiero razem, więc musimy jeszcze to wszystko sobie dograć, ale jeszcze do ligi jest sporo czasu i myślę, że spokojnie zdążymy to wszystko sobie zorganizować.
A jak ocenisz tą dzisiejszą grę z Polkowicami, które podobnie jak wy, jeszcze w nie najsilniejszym zestawieniu?
No duży chaos, myślę, że duży chaos, ale to wynika z tego, że tak naprawdę 2-3 dni ze sobą ćwiczymy, tak naprawdę żadnej ani taktyki, ani nic takiego wielkiego nie zdążyliśmy przygotować, ale to też nie o to chodziło, chodziło o to, żeby już zacząć grę, żeby już się przygotowywać meczowo do sezonu i myślę, że to jest najważniejsze, żeby gdzieś nabrać tego czucia boiska, czucia piłki, czucia siebie i myślę, że to przede wszystkim chodzi w tych pierwszych sparingach, a myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej.
Dariusz Maciejewski, trener Invest in the West NA Gorzów. Niewielka przegrana z drużyną CCC Polkowice, no ale ani AZS, ani Polkowice nie grały w najsilniejszych zestawieniach. Pierwsze koty za płoty.
No ale jak na ten skład personalny dwóch zespołów, to był bardzo dobry mecz i naprawdę nie jeden mecz ligowy będzie na takim poziomie. I no tym bardziej chwała, że poczekamy na naszych najlepszych graczy, przyjedzie najlepszy skład Polkowic i wtedy myślę, że ten poziom będzie jeszcze wyższy, aczkolwiek ja jestem zadowolony z tego, co dzisiaj żeśmy zaprezentowali i zespołowo, indywidualnie, tak naprawdę zespołowo to nawet tym to na tym to polegało, że było mało tych sytuacji wyuczonych, dlatego szybko wziąłem te czasy w trzeciej kwarcie, żeby trochę dziewczynom podpowiedzieć, kiedy ten wynik uciekał i to przyniosło efekt, ale tych czasów później zabrakło samej końcówce, gdzie się decydowały losy spotkania i tak naprawdę nie mogłem w ogóle kierować tym zespołem inaczej jak poprzez tylko zmiany, bo wszystkie czasy wykorzystałem.
A jak ocenisz grę naszych nowych zawodniczek, Fikiel, Juskajte, Papowej i Kasi Dźwigalskiej?
Wszystkie bardzo poprawnie. Wiadomo, że jeszcze ani jednej tak naprawdę nie mamy gry na konkretne zawodniczki. To jest wszystko jeszcze takie bardziej trochę przypadkowe, a mimo tego potrafiły swoimi indywidualnymi umiejętnościami zdobyć po te kilkanaście, chyba nie wiem, czy Papowa nie zdobyła ponad 20 oczek i to świadczy o tym, że one, jak się je jeszcze taktycznie będzie próbować dobrze wykorzystać, to mogą być jeszcze groźniejsze, ale tutaj nie był ten etap na to, żeby po prostu, wszystkie dobrze są przygotowane, zobaczymy, te pierwsze mecze są zawsze trudne. I tak naprawdę jutro gramy rewanż w Polkowicach i to też jakby kolejna dla nas taka lekcja, żeby po prostu jak najwięcej z tych dwóch meczy wyciągnąć.
Katarzyna Dźwigalska, nie wiem, ona sama powiedziała, że czuje jeszcze tą przerwę macierzyńską, natomiast ja tak patrząc z boku, no to tak szczerze mówiąc za bardzo takiej różnicy nie widziałem.
Cechuje Kasię zawsze to, że ona wiele rzeczy nadrabia swoją walecznością i takim charakterem, zadziornością i to się ludziom po prostu podoba i ona nie jest w tej optymalnej formie, no bo nie może być, bo to jest taka prawda, ale nie jest też w takiej dyspozycji, która by mogła powiedzieć, że Kasia nie będzie przydatna w tym zespole, wręcz przeciwnie, myślę, że swoje zrobi na boisku i poza boiskiem, jak na kapitana przystało.
A w Polkowicach mecz się zakończył wynikiem 89-64 dla gospodarzy. Tam Anna Maria Prezeli najwięcej, bo 19, 11 Daria Stelmach, 10 Karolina Matkowska, 8 Maria Papowa, Agnieszka Fikiel, 5 Laura Juska i te 5 Katarzyna Dźwigalska, 3 i Jagoda Szczęsna, 3. Teraz piłka nożna, oczywiście jutro więcej o futbolu w magazynie piłkarskim, tam zagoszczą panowie prezesi naszych trzecioligowców, czyli Zbigniew Pakuła z Warty i Krzysztof Olechnowicz ze Stilonu. Teraz z kolei zaczniemy od Stilonu. Stilon przegrał w Zdzieszowicach z Ruchem 2-3 i pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Było 0-2, gorzowianie wyciągnęli na 2-2 i zaraz potem, jak wyciągnęli na 2-2, gospodarze strzelili bramkę na 3-2. Mecz podsumowuje trener Stilonu Kamil Michniewicz.
Pierwsza połowa zdecydowanie tutaj przebaga Zdzieszowic i pierwsze 10 minut tracimy dwie bramki, zbyt bojaźliwy kolejny raz stały fragment w defensywie i dostajemy bramkę na 1-0. Za chwilę kontratak po naszym ataku pozycyjnym zespołu Zdzieszowic. Długa piłka na skrzydło, zamknięcie akcji też nie zdążyliśmy, 2-0 i w pierwszej połowie tutaj rywal był od nas zdecydowanie lepszy, ale no, najbardziej szkoda drugiej części meczu, bo zupełnie odwrotne spotkanie, tam już jeżeli chodzi o styl gry, przejęliśmy inicjatywę i tutaj zdecydowanie atakowaliśmy. Zespół we Zdzieszowicach ograniczył się jedynie do kontrataków nielicznych i szkoda, bo doszliśmy z 2-0 na 2-2 i nawet nie zdążyliśmy się dobrze tutaj na tym remisem nacieszyć, zastanowić, w którą stronę, czy spróbować wyjść wyżej na 3-2, czy przytrzymać remis, a już dostaliśmy bramkę i tu wychodzi, no brak nam tego doświadczenia, i, no, które musimy zdobywać. No, mam nadzieję, że to się w końcu musi skończyć, bo mówię, no szkoda tej pracy, którą się zespół wykonał, bo w przeciwieństwie do tych dwóch ostatnich meczów w drugiej połowie naprawdę było widać determinację, walkę. Ta drużyna chciała i dążyła do tego i tym bardziej boli ta bramka na 3-2.
Ciemne chmury nad Stilonem, ciemne chmury nad Wartą. O Warcie za chwilę po pogodzie.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95.6 FM. Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Stilon przegrał w Zdzieszowicach, Warta też przegrała na Opolszczyźnie, konkretnie w Namysłowie. Za Groplonem Głuszyna 0-1, jedyna bramka dla nich gospodarzy, niestety padła tuż przed przerwą. Posłuchajmy, co po meczu na antenie Radia Zachód w programie Muzyka i Sport mówił trener Warty Mateusz Konefał.
Taki od początku mecz walki nastawiliśmy się na stałe fragmenty, chcieliśmy też uczulić zawodników, bo to miejsce ogólnie tak prowokuje do niezbyt ładnej, widowiskowej gry, tylko w poprzednich spotkaniach Głuszyna też czy to bramki straciła, czy zdobywała po stałych fragmentach, można powiedzieć, że tak sobie otwierała wynik spotkania, no i chcieliśmy temu zapobiec. Niestety nie udało nam się w 45. Straciliśmy tą bramkę do szatni. Chwilę wcześniej mieliśmy bardzo ładny strzał Pawła Potnyka w swoje, nie? Sytuację też sam na sam Łukasza Kopcia, nie udało nam się tutaj zdobyć bramki.
Ta bramka jak padła właściwie?
No była strata w środku pola, akcja zaczepna, wybiliśmy na rzut rodny, no i dośrodkowanie, brak krycia i tyle, nie?
Mhm. I druga połowa?
Druga połowa to już tam chyba po 15 minutach jeden z zawodników gospodarzy dostał czerwoną kartkę i 10 minut ponad chyba graliśmy w przewadze, natomiast no, nie udało nam się strzelić bramki tutaj. Próbowaliśmy, przeciwnik już się tylko, można powiedzieć, ograniczył do wybijania piłki na oślep po autach i tak dalej. No, natomiast my no, byliśmy mało skuteczni w tym meczu, chociaż też sobie stworzyliśmy, bo by sytuację miał Damian Szałas po stałym fragmencie gry, gdzie piłka mu tak spadła, też można powiedzieć sytuacyjnie z dużego palca uderzył, bramkarz instynktownie obronił nogą. Mieliśmy też rzutu rożnego, minimalnie głową obok słupka, były strzały, światło bramki z dystansu i tak dalej, bo zespół był mocno cofnięty w Głuszyny, no natomiast bez zdobyczy punktowej.
Słyszę po pana głosie, że rozczarowanie duże chyba.
Wie pan, no bardziej rozczarowanie, ta frustracja wynika trochę z takiego innego faktu, że dzisiejszym meczem, można powiedzieć, zabraliśmy wszystkie takie argumenty i daliśmy pożywkę tym ludziom, którzy to, że jestem lubuskim, ci wielcy znawcy futbolu, wszyscy nas gdzieś od początku skazywali na spadek, o walkę o utrzymanie, a ja mimo wszystko mocno wierzyłem w ten zespół, że stać nas na zajęcie naprawdę dobrego miejsca i zaprezentowanie się lepiej w tej trzeciej lidze. No, natomiast po dzisiejszym meczu, tak jak powiedziałem, no, to tamci ludzie triumfują, a ja muszę wziąć to wszystko na klatę i trzeba sobie dzisiaj o tym wprost powiedzieć, że dzisiaj faktycznie pozostaje nam już nic innego jak gra o utrzymanie, no bo do tej pory, do dzisiejszego spotkania jeszcze patrzyłem gdzieś tam wyżej, bo miałem ku temu podstawy, byłem optymistycznie nastawiony, bo naprawdę bardzo dobrze się prezentowaliśmy w poprzednich spotkaniach, natomiast no dzisiaj już jestem facetem niewiarygodnym, bo nie mogę też po raz kolejny mówić gdzieś tam do radia, do telewizji, do gazet i wszystkim dookoła, że pięknie gramy, ładnie gramy, a znowu przegrywamy. Tak grać się w piłkę nie da i no i mówię, i takie rozczarowanie bardziej tym, że muszę uznać wyższość dla znawców futbolu w Lubuskiem.
Rozgoryczony trener Warty Mateusz Konefał, przypominam, jutro prezesi Warty i Stylonu w magazynie piłkarskim. Teraz o bieganiu, właściwie na koniec już o bieganiu, najpierw o tym dużo poważniejszym i solidniejszym. W Chorwacji były Mistrzostwa Świata w biegu na 100 km, tak, na 100 km i tam rywalizowała nasza gorzowianka Wioleta Paduszyńska, podopieczna trenera Sebastiana Wierzbickiego. Oboje złożyli niedawno, przed kilkunastoma minutami, wizytę w naszej redakcji. Rozmawiał z nimi Ryszard Rachlewicz. Wioleta Paduszyńska ma teraz głos.
Mistrzostwa świata na 100 km to już jest coś bardzo poważnego. Dużym zaskoczeniem było dla mnie to, że zostałam zaproszona jakby do wzięcia udziału w tym biegu. Myślę, że wszystko przez to, że wygrałam bieg Wings for Life, no tutaj pokazałam, co potrafię, przebiegłam 48 km, wygrałam ten bieg i to dało po prostu podstawę do tego, żebym mogła brać udział w Mistrzostwach Świata na 100 km.
Jak się trzeba przygotowywać do takiego biegu? No bo to nie jest maraton, który się biegnie, nie wiem, 2,5-3 godziny max w pani wypadku.
No to jest już bardzo długi bieg. Tutaj już trzeba liczyć te 8 godzin, 8 i więcej. No przygotowania były bardzo długie, duża ilość kilometrów. Czuwał nad tym wszystkim trener Sebastian Wierzbicki, także bardzo dobrze mnie przygotował. Na trasie nie miałam za dużych kryzysów. Pojawiały się małe, ale wszystko do zwalczenia, także bardzo dobrze się biegło, byłam bardzo dobrze przygotowana.
No właśnie, no to teraz niech trener parę słów powie, bo podejrzewam, że dla ciebie to też było pewne wyzwanie, coś nowego, bo chyba, nie wiem, czy do tej pory w swojej trenerskiej karierze przygotowywałeś zawodnika czy zawodniczkę do tak długiego biegu?
Na pewno nie na takim poziomie. No same 100 km to już jest wyzwanie. Jeszcze reprezentować kraj, no trzeba jednak reprezentować wysoki poziom. Ja kiedyś już z Wiolą, jak rozmawialiśmy, widziałem przyszłość Wioli właśnie w takich biegach ultra, jednak nie do końca jeszcze jestem przekonany, nawet po tym starcie. Uważam, że Wiola ma duży potencjał jeszcze, żeby poprawić wynik w maratonie. Niemniej jednak no, swoim występem pokazała, że przyszłość jest naprawdę świetna dla niej, jeżeli chodzi o takie biegi ultra. To było też duże wyzwanie dla mnie jako trenera, ponieważ no, to się wiąże z takim rozpisywaniem planu treningowego. To się śmieję, że piszę ten plan treningowy i już mnie boli, tak? Jak zawodnik ma to zrealizować, bo wiem, że to będzie bolało, że to jest długi, męczący, monotonny trening, bo to nie ma innej drogi na skróty jak objętość, duża siła biegowa. To wszystko ma przygotować organizm do tego 8-godzinnego wysiłku, który tak naprawdę nigdy nie wiemy, jak się skończy, ponieważ ten nasz organizm za każdym razem może reagować inaczej przy tak długotrwałym wysiłku.
No więc jak te przygotowania? Kiedy one tak naprawdę się rozpoczęły? Ile trwały? Ile trzeba było takich kilometrów przebiec tutaj po Gorzowie i okolicach?
Tak naprawdę zdecydowaliśmy się, i to też ja stałem dosyć mocno po tej stronie, żeby Wioleta jednak nie startowała. Muszę to powiedzieć prosto. Ale jak to się mówi, nie odmawia się orzełkowi, także jakby reprezentacji Polski się nie odmawia i tutaj Wiola przekonała mnie do tego, żeby jednak wystartować. To też pokazuje, jak silna psychicznie jest Wioletta jako zawodniczka, tak, że nie ma obaw przed takim dystansem, gdzie szliśmy tak naprawdę w nieznane. Decyzję podjęliśmy pod koniec czerwca, że jednak startujemy, że jednak będziemy się przygotowywali i od tego czasu zaczęły się przygotowania. Czasem kilometraż nawet sięgał do 170 km w tygodniu. w tych takich naprawdę szczytowych momentach, jeżeli chodzi o objętość. No tutaj też warto powiedzieć, że te nasze przygotowania i ta postawa świetna Violi w biegu w Chorwacji skutkuje rekordem Polski na 100 km, który Violetta poprawiła o prawie 24 minuty, tak więc to pokazuje, jak wielki potencjał ma Viola, jeżeli chodzi o biegi długie. Ja cały czas się będę dopiero maraton i dopiero biegi ultra, a może z czasem już te biegi ultra przyjdą na poważnie.
A to wróćmy do naszej bohaterki. Powiedziała pani, że nie było jakichś większych kryzysów. Ja sobie nawet nie potrafię tego wyobrazić, bo już dla mnie półmaraton to już jest duży wysiłek, a tutaj jest 5 razy taki dystans. No musiał być jakiś kryzys. No nie uwierzę, że przez 8 godzin nie było jakiegoś naprawdę poważnego kryzysu i tych myśli, po co ja to robię, może już zejdę.
Takie długie bieganie to jest po prostu myślenie, układanie planu w głowie i miałam cały czas ten plan, żeby dobiec do 50, a później już tylko liczyłam dychy do 60, 70. Jak już byłam na 80, to tylko sobie powtarzałam, tylko 20, niecały półmaraton, także do końca, wszystko w głowie.
A jakiś plan przed tym biegiem był?
No tak uzgodniliśmy z trenerem, żeby nie zaczynać za szybko. Niestety gdzieś tam poniosło mnie, bo to wiadomo, dużo zawodników i zawodniczek i tempo było dość mocne na początku, ale później już tak unormowałam tempo i starałam się biec tym samym tempem do końca.
Był kiedyś taki film, no i mówi się o samotności długodystansowca. Z tego co się orientuję, to chyba już tak samotnie się nie biegnie w takich biegach.
No niestety nie. Tutaj muszę powiedzieć, że na początek był w grupie, wiadomo, dużo nas było, a potem jednak wszystko się rozciągnęło i większość kilometrów, większość niż połowę trasy biegam sama.
Troszeczkę szersza wersja rozmowy na naszej stronie wkrótce się pojawi. I jeszcze na koniec o 20. biegu Solidarności upamiętniającym 38. rocznicę powstania NSZZ Solidarność. W sobotę na trasie 3,8 km rywalizowało ponad 200 osób. Najlepszy wśród mężczyzn okazał się Patryk Sopata z Drezdenka, a najlepsza wśród kobiet Rosalia Gabska z Pęckowa.
Patryk Sopata z Drezdenka.
Zwycięstwo i nie jest to najtrudniejszy bieg w okolicy, ale no, też trzeba wygrać taki bieg, tak jak to poszło.
No dla mnie to był akurat bardzo trudny bieg, bo im krótszy dystans, tym jest dla mnie trudniej. Ale najlepiej się czuję pod górach i postanowiłem, że pod górę rozstrzygnę to na swoją korzyść i się udało.
Pierwszy raz tu na biegu Solidarności?
Trzeci raz. W zeszłym roku byłem trzeci, a 2 lata temu byłem 7.
Rosalia Gabska z Pęckowa, koło Krzyża Wielkopolskiego. Trasa bardzo fajna, bo wiadomo, asfaltowa, prościutka, bez większych podbiegów, także biegło się przyjemnie, no i bardzo szybko, bo dystans też nie za długi.
No ale dystans jest za długi, ale taki bieg też trzeba się postarać, żeby...
Oczywiście, tutaj przygotowanie w postaci interwałów, podbiegów, żeby jednak ta siła w nogach była.
Pierwszy raz tu na biegu Solidarności?
Tak. Przedtem biegali tutaj moi rodzice, którzy no zarazili mnie zresztą tą pasją do biegania, więc postanowiłam też spróbować. No jak widać, wyszło fajnie.
Warto było przejechać.
No na pewno, a kto wie, może coś tam jeszcze później w loterii uda się wyegzekwować.
Mariusz Nowak, drugie miejsce w 20. biegu Solidarności. Przyjechał pan z Różanek. To jest taki bieg, gdzie trzeba być w pierwszej trójce, żeby mieć miejsce, jak ta rywalizacja była o podium.
Zgadza się. Tutaj od pierwszego kilometra walczyliśmy w czwórkę, więc trzeba było się starać, bo wiadomo, że jedna osoba odejdzie z niczym jakby.
Dużo zabrakło do zwycięstwa?
Nie dużo. Myślę, że parę metrów, jednak kolega dzisiaj był wyraźnie szybszy, więc na ostatnich metrach odpuściłem, więc ta różnica zrobiła się troszkę większa.
Marcin Pejski, na co dzień rzecznik prasowy MZK, ale też zapalony biegacz. Jak dzisiaj wrażenia z trasy?
Pozytywne. Za krótko. Za krótko, przydałoby się jeszcze może z dwa kilometry, ale to taka rozgrzewka. Przed kolejnym biegiem jeszcze dzisiaj, także ogólnie oceniam pozytywnie.
I pogoda chyba dopisała.
No tak, pogoda dopisała, także cieszmy się, że było ciepło.
Krzysztof Gonerski z Solidarności z EDI, no i też uczestnik tego biegu.
No powiem, trasa super, pogoda super, PESEL trochę za duży, więc zmęczenie dosyć spore. Ale daliśmy radę.
Często pan biega?
Nie, właśnie. 2 razy w roku biegam. Raz jak 1 marca jest bieg żołnierzy wyklętych i drugi jak jest bieg Solidarności.
Idea oczywiście wiadoma. Warto radosne rocznice, radosne wydarzenia upamiętniać radośnie.
Dokładnie. A narodziny Solidarności, czyli 31 sierpień, to jest na pewno wesoła rocznica. Zresztą w kalendarzu mamy święto Solidarności i Wolności. Myślę, że kiedyś doczekamy, że to będzie dzień wolny od pracy.
Waldemar Rusakiewicz, przewodniczący Gorzowskiej Solidarności.
31 sierpnia jest to świętem państwowym, Dzień Wolności i Solidarności, dlatego świętujemy corocznie już 20 bieg, jubileuszowy bieg Solidarności na dystansie 3800 metrów od 38 rocznicę, 38 bardzo atrakcyjnych nagród. Główną nagrodą jest telewizor kolorowy Philips, fundowany przez TPV. Także myślę, że impreza bardzo udana, ponad 200 osób uczestniczyło w tym biegu. Także gratuluję wszystkim, bo wszyscy są zwycięzcami.
I wszyscy są uśmiechnięci.
I wszyscy uśmiechnięci, pogoda tym bardziej dopisała.
I to jest też święto samego biegu, jubileuszowa 20. edycja, to nie wypada nie kontynuować chyba.
Tak, dokładnie, jest 20. bieg, rzeczywiście. Chcemy to kontynuować, bo jest to i rekreacja, jest to upamiętnienie też rocznicy sierpnia, ale to jest to rekreacja, promocja miasta, promocja mieszkańców. Myślę, że bardzo fajna impreza, będziemy na pewno kontynuować.
Dużo osób pewnie zaangażowanych w organizację.
No, spora grupa osób jest zaangażowana w organizację, komisje zakładowe, członkowie zarządu regionu, bo bieg to nie tylko przebiegnięcie, to trzeba zezwolenia mieć, rezerwację terenu, znaleźć sponsorów, bo to, nie ukrywajmy, kosztuje.
Widzę po koszulce.
Że kosztuje taki bieg po prostu niemało. Całą organizację, służbę porządkową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie narzekamy, lubimy to robić i będziemy to kontynuować.
Dobiegliśmy do mety ostatniej prostej. Za dziś dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Sponsorem audycji była firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.